Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie, producent kruszyw budowlanych.
Bieżący rok jest rokiem stulecia odzyskania niepodległości. Z tej okazji zdecydowanie większą wagę przywiązujemy do wydarzeń sprzed 100 lat. Jednak również 50 lat temu działo się w Europie wiele i na to właśnie zwrócili uwagę organizatorzy kolejnej już międzynarodowej konferencji Kolokwium Opole. Rok 1968, bo o nim mówimy. Strajki studentów, strajki robotników, najazd wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, wojna w Wietnamie, walki o wolność i demokrację. Cofnijmy się zatem w czasie o 50 lat i posłuchajmy, dlaczego rok 1968 jest tak ważną datą w historii nie tylko Polski, ale też Europy i świata.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
W 1968 nikt nawet nie podejrzewał, że pojawię się na tym świecie, dlatego o tamte wydarzenia pozwoliłem sobie spytać ekspertów, którzy nie dość, że pamiętają tamten czas, ale są też ich wybitnymi badaczami. Moim i Państwa gościem w audycji historycznej jest profesor Jerzy Eisler, dyrektor warszawskiego oddziału IPN, a zarazem specjalista od historii PRL. Panie profesorze, rok 1968, wciąż mam takie wrażenie, że kiedy rzuci się tą datę, zwłaszcza tej młodszej części naszego społeczeństwa, jest to rok kojarzony właściwie jedynie z inwazją na Czechosłowację i to i właściwie wiedza na ten temat w tym miejscu się kończy, ale wcale tak nie było, prawda? Co takiego ważnego wydarzyło się w tym roku 68?
Ja myślę, że nawet niewiedza o inwazji na Czechosłowację, Układu Warszawskiego, o tym też młodzi ludzie nie wiedzą, tylko ja nie cierpię takiego biadolenia, bo młodzi się nie interesują historią. Ja też mam młodych kolegów, doktorantów, którzy są o niebo lepsi niż moje pokolenie było w ich momencie. Z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, dużo więcej czytają, łatwiejszy dostęp do książek, otwarte archiwa. A po drugie, nie ma jeszcze jednego sita selekcyjnego, które likwidowało, wyłączało bardzo wielu moich kolegów. Myślę o cenzurze i służbie bezpieczeństwa. Dzisiaj jak ktoś jest najlepszy, no to jest najlepszy i żadni panowie nie przychodzą. Dziękujemy. Natomiast nigdy nie było tak, żeby się wszyscy interesowali masowo, w skali milionów. I ja nie uważam, że wiedza młodych jest dzisiaj jakaś zatrważająca, jak niektórzy mówią. Także wiedza o roku 68. A jeżeli nie wiedzą, no to wina jest po stronie starszych pokoleń. To nasza wina, żeśmy nie dość wyraźnie, jasno tłumaczyli, że to jest w tym samym czasie i miejscu, czyli w Polsce wiosną 68 roku. Splata się kilka różnych, czasem wręcz przeciwstawnych nurtów. Jest bunt studentów pod hasłami wolnościowymi. Do tego buntu włączają się także uczniowie szkół ponadpodstawowych, włączają się robotnicy masowo, przy czym są to robotnicy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, 30 mniej, minus, czyli poniżej 30 lat. Koledzy z podwórka, koledzy ze szkoły podstawowej studentów, koledzy studentów z harcerstwa, z klubu sportowego. Dla 20-letniego robotnika, wtedy partnerem bardziej był student 20-letni niż jego kolega z fabryki 40-letni. Być może nigdy ta różnica generacyjna w dziejach ludzkości nie była tak silna jak w latach 60. Jeszcze na początku dekady to córki chciały wyglądać jak mamy. Pod koniec dekady to mamy chciały wyglądać jak córki. Ale to tylko jeden wątek. W tym samym czasie, w tym samym miejscu mieliśmy bezprzykładną po II wojnie światowej kampanię antysemicką. Uważam, że antysemici zawsze byli, są i niestety zawsze będą. Ale to po II wojnie światowej, po Holokauście, po wszystkich tych tragicznych rzeczach, trudno wyjść i powiedzieć, tak, jestem antysemitą, Żydzi na Madagaskar. Znacznie częściej słyszymy zdanie, ja nie jestem antysemitą, ale Żydzi to czy tamto. Otóż w roku 68 stało się coś niezwykłego. Dzisiejsi antysemici muszą być i są gdzieś na marginesie. Na murach wypisują swoje frustracje, w jakichś pisemkach. A wtedy antysemityzm trafił do głównych programów radiowych i telewizyjnych. Trafił na pierwsze strony poważnych gazet, gdzie spekulowano, czy minister X naprawdę się nazywa tak, czy inaczej. Czy on jest polskie interesy reprezentuje, czy inne. W tym samym czasie mamy i w tym samym miejscu ostrą walkę polityczną o przywództwo w kierownictwie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pierwszym sekretarzem był Władysław Gomułka, ale zaatakowali go młodsi towarzysze, którzy chcieli iść do góry. W systemach demokratycznych, a w takich żyje w Polsce dzisiejsza młodzież, co kilka lat mamy wybory i następuje przynajmniej częściowa wymiana, rotacja kadr. Wtedy, jak już ktoś wszedł na tę karuzelę stanowisk, to mógł na niej całe życie się przekręcić. Przesuwali go z takiego stanowiska, ale cały czas był w nomenklaturze, był na tej, powiedzmy, uprzywilejowanej liście płac. I ci młodzi, znaczy młodzi, oni wtedy mieli około 40 lat, ale już od 20 byli w tym samym miejscu. Chciałby pan za 20 lat być w tym samym miejscu, gdzie pan jest dzisiaj zawodowo? Chyba nie. Normalne. A oni mieli blokadę, bo nie było. Więc trzeba było wywołać sztuczny tak zwany ruch kadrowy. Jeżeli pojawiały się hasła antysemickie, jeżeli wyrzucano z partii, z pracy osoby żydowskiego pochodzenia, to zwalniały się stanowiska. Przy czym wie pan, jak pan niskie stanowisko zmieni, to pan ma jednego człowieka, za X-a wchodzi Y, ale jak pan ruszy drabinkę odpowiednio wysoko, to zmiana jednego człowieka powoduje awans kilku, kilkunastu, czasem nawet jeszcze więcej. Był w tym samym czasie i w tym samym miejscu, czyli w Polsce wiosną 68 roku. Ferment intelektualny, a równocześnie w mediach, znowu na pierwszych stronach gazet, ordynarne ataki wymienianych z nazwiska wybitnych pisarzy, naukowców, ludzi, o których nierzadko polskie dzieci słusznie w szkołach się uczyły. Popiół i diament Jerzego Andrzejewskiego był lekturą szkolną, a tu przedstawiano go jako wroga wielu, wielu innych znakomitych, zasłużonych dla kultury, nauki ludzi. I dopiero to wszystko razem można nazwać marzec 68, bo jak się wydobywa tylko jeden z tych nurtów, albo ten antysemicki, albo ten antyinteligencki, albo tylko ten studencko-wolnościowy, czy powiedzmy walkę partyjną w kierownictwie, to mówimy część prawdy, a część prawdy to niestety nie jest prawda. To jest niestety wychodzenie z tego, co ja bardzo chętnie, bardzo często nazywam kołem prawdy. W kole prawdy może pan się mylić. W kole prawdy może pan powiedzieć nawet nieprawdę, jeśli pan spekuluje. No, dam taki przykład najbardziej wyrazisty. Jeśli ktoś mówił, że kiedyś nie wiadomo, kto zabił polskich oficerów w Katyniu, Niemcy czy Sowieci, i miał różne prawdziwe argumenty. Amunicja była niemiecka, no ale Związek Radziecki sprowadzał. I można by tak długo. To jeszcze był w kole prawdy. Ale jak przychodził taki rozgrzany, opowiadał o tych SS-manach i gestapowcach, którzy zamordowali polskich żołnierzy w Katyniu, to nie był w kole prawdy. To już było ewidentne kłamstwo i mnie się wydaje, że w zawodzie historyka jedną z najważniejszych rzeczy jest właśnie nie wyjść z tego koła prawdy, o czymkolwiek człowiek mówi czy pisze.